Witam Was. Na początku chciałbym pozdrowić od pastora Andrzeja Seweryna z małżonką. Kazali, abym tylko pamiętał, żeby Was pozdrowić. Z tą cierpliwością to tak różnie w naszym życiu jest. Pamiętam sytuację, kiedy zaczynałem pracę zawodową i pierwszą po wojsku zatrudniłem się w takiej firmie budowlanej i tam po jakimś czasie jednym z zadań było pewnego dnia dostałem zadanie, żeby przez fundament wykuć drzwi. Dostałem duży młotek, przecinak i tak nie wiem ile z czasu to mi zajęło, około 2-3 godzin i w zasadzie sfrustrowany dalej stałem przed ścianą, która nie chciała dać się przebić. I kiedy właściciel firmy przyszedł, zobaczył, że ściana jest po takim czasie tylko poobijana, dał mi taką instrukcję. Mówi: słuchaj, jeśli chcesz przebić ścianę, to przecinakiem, młotkiem walisz tylko w jedno miejsce. I później tylko poszerzasz tą dziurę. Czyli potrzeba takiej cierpliwości, wytrwałości, żeby z tym... I byłem zaskoczony, chociaż na początku, kiedy stukałem w ten przecinak, w tym jednym miejscu, wydawało się, że dalej stoję w miejscu, że dalej to się wszystko mieli. Nie chcę pójść tak, jak powinno być. Ale po jakimś czasie, kiedy przecinak zaczął wchodzić głębiej i w pewnym momencie przebił się na wylot, byłem zaskoczony, w jakim tempie tą dziurę poszerzałem. Po prostu takie cierpliwe stukanie w jednym miejscu. Cierpliwość jest chyba rzeczą, z którą mamy największy problem. Najbardziej to widać, kiedy udamy się do fast foodu i jesteśmy wolno obsługiwani, albo kiedy stajemy w kolejce, aby załatwić jakąś rzecz, i ta kolejka wolno się posuwa. To czasami nawet potrafimy z tej naszej niecierpliwości zostawić tą kolejkę, stwierdzimy, przyjdę innym razem i wtedy załatwię. Albo kiedy jedziemy trasą szybkiego ruchu, dwupasmówką i jest zator i musimy się wlec. I mówimy, no jak to, przecież tutaj można jechać 140, a ja muszę jechać 80 na godzinę. Również taką niecierpliwość okazujemy w naszym duchowym życiu. Czasami szukamy drogi na skróty. Skromności młody chrześcijanin chce w bardzo krótkim czasie stać się dojrzałym. Więc szukamy różnych takich chrześcijańskich zaklęć, które spowodują, że zacznę bardzo szybko wzrastać. Takim pół żartem, pół serio, nie modlimy się: Boże, daj mi cierpliwość, ale najlepiej by było, jakbyś to dał szybko, bo nie mam czasu na czekanie. Również w mojej pracy często doświadczam takiej niecierpliwości. Kiedy ludzie dzwonią, zamawiając usługę kominiarską, to w zasadzie czasami odnoszę wrażenie, że odkładając telefon, to już oczekują, że kominiarz będzie pukał do drzwi. Nie mają czasu na czekanie. Jakże wydaje się podobnym, przynajmniej na początku, w księdze Habakuk, który mówi: Boże, no widzisz, co się dzieje w narodzie. Widzisz tą nieprawość, widzisz niesprawiedliwość i ty nic nie robisz? No zacznij w końcu działać. W drugim rozdziale widzimy już proroka tak jakby trochę w innym miejscu. Od pierwszego wersetu do czwartego. Przeczytajmy. Habakuk mówi: muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę? I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można było, aby można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźnij się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuka dręczyły pewne pytania odnoszące się do Judy. Szukał, czekał na dręczące go te pytania o Boże zamiary względem Judy. Mówi: muszę stanąć na moim posterunku. Muszę wypatrywać Bożej odpowiedzi. Prorok wiedział, że Bóg odpowie mu w swoim czasie, więc czekał. Nie wiemy, ile czasu minęło między pierwszym wersetem a drugim, kiedy powiedział, że muszę stanąć, muszę wyczekiwać, muszę baczyć, a tym, kiedy Bóg powiedział, odpowiedział mu, mówiąc: zapisz to. Nie wiemy, jaki okres czasu minął między tym pierwszym a drugim wersetem. Ale Bóg odpowiedział Habakukowi. Cierpliwość Habakuka została wynagrodzona Bożym objawieniem. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Habakuk ma zapisać to widzenie na tablicach, aby można było szybko przeczytać. Myślę, że to jest taki pierwszy billboard, który powstał. Mówi: zapisz dużymi literami, żeby można było szybko to przeczytać. Prorok miał, czytamy, zapisać tą wizję z takich dwóch powodów. Po pierwsze, wyryj to na tablicę, aby można to szybko przeczytać. Po drugie, aby zachować jego treść. Bo mówi w trzecim: gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu. To jest gdzieś w przyszłości. To nie w tej chwili się wypełni. Więc zapisz, aby zachować treść tego widzenia, aby można było później to przeczytać i przypomnieć sobie i zastosować w swoim życiu. Mówi: jeśli się nawet odwleka, to Habakuku, ja ci zapewniam, że na pewno to się wypełni. Jeśli nawet uważasz, że się odwleka, że się opóźnia, to ja ci mówię, że ja ci to gwarantuję, że ono się wypełni. Ale miało wypełnić się w oznaczonym czasie. W oznaczonym czasie odnosi się do konkretnego czasu wyznaczonego przez Boga. Został wyznaczony czas, kiedy sąd Judy z powodu grzechu dokona się. Został też wyznaczony czas, w którym Babilon zostanie zniszczony przez Perium Medo-Perskie, o czym możemy przeczytać w Daniela w 5 rozdziale. Został również wyznaczony czas drugiego przyjścia Chrystusa. Hebrajczycy, autor listu do Hebrajczyków w 37 wersecie mówi tak. Gdzieś to, co możemy zauważyć w listach apostoła Pawła, że jakby pierwszy kościół zaczynał się niecierpliwić. Oni oczekiwali, że Chrystus przyjdzie zaraz, gdzieś w kwestiach tylko kilku lat. Ale tutaj, jak autor do listu do Hebrajczyków mówi, że oni przeszli już pewne prześladowania na początku swojej drogi i gdzieś zaczynają myśleć o odejściu z tym, bo nie wypełnia się. No, Jezus obiecał, że wkrótce przyjdzie i nie widzimy. Nic nie wskazuje na to, że ma to się w tej chwili dokonać. I dlatego autor listu mówi, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. My dzisiaj podobnie podchodzimy do drugiego przyjścia, że gdzieś mówimy, no, minęło już 2000 lat. Gdzie jest to drugie przyjście? Czy Bóg spóźnił się? Zapomniał o swoich obietnicach? Ale autor tego listu mówi, ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał. Przyjdzie i pokona naszego odwiecznego wroga, o czym czytamy w Księdze Objawienia. Ci, którzy mieli czytać to objawienie Habakuka, to przeczytać zapisaną wizję, nie zostaną zniechęceni brakiem wypełnienia jej w ich czasach. W tym tu i teraz. Dlatego, że Bóg zapewnia Habakuka, że wypełni się niezawodnie, choć tego teraz nie widzisz. Ale na pewno się spełni. Czytając zapis, jakby współcześni Habakukowi czytelnicy musieli zrozumieć, że kiedy Bóg wypowiada objawienie, nie jest ono fałszywe. Ani nie zawiedzie, ale wyda owoc w swoim czasie. Czytający nie doznają zawodu z powodu opóźnienia. Mówi, jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Czasami nam się wydaje, że obiecane wyzwolenie opóźnia się, że Boże obietnice, które otrzymaliśmy, one się opóźniają. Lecz Boża opatrzność i cel skrupulatnie zmierzają do ku wypełnieniu. Nie można ich przyspieszyć w żaden sposób, gdyż zmierzają do wyznaczonego czasu. Pamiętacie historię Józefa z pierwszej Księgi Mojżeszowej? Otrzymał piękne dwa sny, że najpierw mu bracia się pokłonią, później rodzice mu się pokłonią. Wiecie, ile czasu musiał czekać na wypełnienie tej obietnicy? 20 lat. Przez 20 lat wszystkie okoliczności wskazywały, że być może to sny nie pochodziły od Boga. No bo jak mogło się stać, że człowiek, który dostał takie piękne sny, zostaje sprzedany w niewolę? Później, kiedy wydaje się, że już gdzieś zaczyna nabierać znaczenia, trafia do więzienia. Czyli tak jakby z roku na rok jego sytuacja się pogarsza. Wszystkie okoliczności zewnętrzne wskazują, że to był tylko sen. Ale przyszedł czas wyznaczony przez Boga, kiedy te sny zaczęły się spełniać. I to, co mówi do braci, że Bóg posłał mnie przed wami po to, aby was uratować. Według nas czas płynie powoli. Kiedy patrzymy do przodu, to widzimy powolność tego czasu. A w szczególności, kiedy na coś oczekujemy, to ten czas nam się dłuży. Ale kiedy patrzymy wstecz, kiedy patrzymy na swoje życie, ci, którzy już mają więcej lat, to stwierdzamy jedno. Kiedy to minęło? Kiedy te lata minęły? Kiedy moje dzieci dorosły? Kiedy się samodzielniły? Przecież jeszcze niedawno nosiłem je na rękach. Jeszcze niedawno przywijałem piluchy. A dzisiaj? Sami mają swoje dzieci. Kiedy to minęło? Okazuje się, lata płyną szybko. I kiedy wyczekujemy na Boże, wypełnienie Bożych obietnic, to patrzymy to z punktu ludzkiego, na ten czas, który jest przed nami. Ale zapominamy, że Bóg jest ponad czasem. On inaczej patrzy. On, dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Ale wszystko ma wyznaczony czas. I tutaj Bóg mówi, Habakuku, niezawodnie to się spełni. Jeśli nawet opóźnia się, to się wypełni. W drugim Piotra, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie Piotr powiada tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Ludziom wydaje się wieczność, od kiedy została dana obietnica ponownego przyjścia Chrystusa. To jest ten jakby pasujący dowcip do tego kazania, że dla młodego kaznodziei kazanie jest wiecznością, a dla Kościoła 5 minutami. Później dzieje się to odwrotnie. Bo czas nam zupełnie inaczej płynie. To samo, co jest w takim powiedzonku, że 5 minut z ukochaną osobą wydaje się wiecznością. A jeśli kogoś nie lubimy, przepraszam, było tam jedna godzina, wydaje się wiecznością, a 5 minut z osobą, której nie lubimy, wydaje się wiecznością. Bo sposób, w jaki Bóg mierzy czas, różni się od naszego. Z 3 wersetu wyłania się nam taki piękny wzór dla naszego życia z Bogiem, który możemy stosować w swoim życiu, kiedy podążamy za Nim. Nie nauczyłem się cierpliwości w tym momencie, kiedy przekułem tą dziurę, że instruktaż udzielony spowodował, że teraz już ja jestem cierpliwy, już wiem, jak mam robić. To jest coś, co można powiedzieć, uczę się do dzisiaj. Ale wszystko w życiu wierzącego ma swój czas. Ma określony czas. Bóg daje ten czas, kiedy te rzeczy, które nam obiecał, spełniają się. I te dwie lekcje z 3 wersetu, to po pierwsze, to jest Bóg wykonuje pracę w życiu swojego ludu. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Bóg pracuje w życiu swojego ludu, aby te rzeczy stały się, wypełniły się. W życiu, tak jak już wspominałem, w życiu wszystko ma swój czas. I pięknie wyraził to Salomon w Księdze Kaznodziei w 3 wersecie, że wszystko ma swój czas. Jest czas rodzenia, czas umierania, jest czas budowania, czas burzenia. Również autor listu do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w 27 wersecie mówi: postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czyli wszystko ma swój czas. Rodzimy się, żyjemy i umieramy. Opuszczamy ten świat i wszystko to ustala Bóg. Wszystko jest pod Jego taką... On ma nad tym wszystkim swoją kontrolę. Po drugie, wierzący mogą polegać na tym, że Słowo prowadzi ich w ziemskiej pielgrzymce, ponieważ wypełni się niezawodnie. To, co Bóg obiecał, wypełni się. Czasami czekamy dłużej, czasami krócej. Ale jeśli patrzymy wstecz, już jak ci, którzy dłuższy czas idą za Panem, to możemy stwierdzić jedno, że to, co Bóg obiecuje, to się wypełnia. Po trzecie, wierzący muszą oczekiwać na czas, jaki Pan przeznaczył dla wypełnienia się ich pragnień. I z tym chyba mamy największy problem, bo chcemy tu i teraz, żeby się zadziało. Boże, Ty przecież wczoraj mi obiecałeś. Często jesteśmy niecierpliwi i niechętni, by poświęcić czas na czekanie przed Panem, by szukać odpowiedzi dlaczego w kontekście Jego działań w naszym życiu. Lecz wielu bohaterów Pisma Świętego czekało w napięciu na Boże wypełnienie obietnicy. Abraham czekał 25 lat na swojego syna. Józef, tak jak wspominałem, czekał 20 lat na wypełnienie się Bożej obietnicy. Mojżesz czekał 40 lat. Dawid od namaszczenia na króla do momentu, kiedy zasiadł na tronie, czekał na to 20 lat. Jezus spędził 30 lat w zapomnianej wiosce Nazaret, czekając na czas swojej służby. Potrzebny jest ten czas oczekiwania. Czy kiedy modlisz się, prosisz o pewne rzeczy, to czy jest czas oczekiwania w twoim życiu? Czy po krótkim czasie stwierdzasz, a nie dostałem odpowiedzi, więc zajmuję się inną rzeczą. Modlę, teraz będzie to, o to będę się modlił. I tak dalej, bo nie poświęcam czasu na oczekiwanie na Bożą odpowiedź. Na czekanie tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Habakuk wszedł na swoją wieżę, mówi, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Muszę wyczekiwać, muszę cierpliwie czekać, aż Bóg odpowie. I czwarty werset jest też w kontekście tych wcześniejszych wersetów. Jest to taki chyba najważniejszy werset w Księdze Habakuka, który bardzo często dzisiaj cytujemy. Wszystko idzie do tego czwartego wersetu, osiąga punkt kulminacyjny i historia zaczyna schodzić w dół. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bardzo często cytujemy tylko drugą część tego wersetu. Zapominamy o tej pierwszej części. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto człowiek niesprawiedliwy, pełen pychy, nie zazna spokoju duszy. I to jest takim ukojeniem serca Habakuka, takim uspokojeniem, że Habakuku, to co ci mówiłem wcześniej, to czego się obawiasz, to ja ci mówię, że niesprawiedliwy nie zazna spokoju. Niesprawiedliwy Babilon nie zazna spokoju. Ale ten, który pokłada ufność we mnie, z wiary żyć będzie. Bo zdominowani pychą ludzie buntują się przeciw Bogu. Przeciw Jego słowu, przeciw Jego rządom. Ale po przeciwnej stronie, Bóg mówi do Habakuka, stoją ludzie trwający we mnie. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo sprawiedliwy zdaje sprawę ze swojej grzesznej natury. Korzy się przed Bogiem. Wskruszę i otrzymawszy przebaczenie, zostaje uznany za sprawiedliwego. Dość często w naszym chrześcijaństwie mielimy dwie rzeczy. Boże usprawiedliwienie z uświęceniem. I traktujemy je dość często zamiennie. Usprawiedliwienie jest po Bożej stronie. My w żaden sposób nie możemy wypracować, zapracować na Boże usprawiedliwienie. To Bóg nas usprawiedliwia. Nadaje nam sprawiedliwość swojego Syna. Ale uświęcenie jest po naszej stronie. To my mamy dążyć do świętości. To my mamy pracować nad swoim życiem. To my mamy uświęcać się każdego dnia. Jako ludzie usprawiedliwieni przez Boga, otrzymawszy Boże usprawiedliwienie, uświęcamy się, idziemy w stronę tej Bożej doskonałości. Tutaj użyte słowo wiara jest w trochę innym kontekście niż zazwyczaj odbieramy, niż dość często jest to interpretowane. Bo oznacza, słowo to tutaj w tym kontekście oznacza wytrwałość, wierność. To nie oznacza, że w Starym Testamencie czy w czasach Habakuka że ludzie nie mieli wiary w naszym zrozumieniu, czy nie byli usprawiedliwiani na podstawie wiary. Czytamy, że ponieważ Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Bo kiedy Abraham zaufał Bogu, Bóg przyznał mu swoją sprawiedliwość, uznając go za usprawiedliwionego. I tutaj to słowo wiara oznacza wierność. Habakuk miał, tak jak czytaliśmy, możemy przeczytać w pierwszym rozdziale, sporo obaw na temat, jak przyjdą Chaldejczycy. Przecież oni zabiją sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I Bóg mówi do Habakuka: Habakuku, ten, który będzie mi wierny, ocaleje. Ale niesprawiedliwy nie zazna spokoju. Ten, który jest mi wierny, zostanie uratowany. Pójdzie do niewoli, ale przeżyje. Pycha jest grzechem, który prowadzi do śmierci. Wiara zaś prowadzi do usprawiedliwienia, prowadząc do życia wiecznego. Bo Bóg tutaj mówi do Habakuka, że obronie sprawiedliwego. Sprawiedliwi przeżyją, jeśli pozostaną mi wierni. Kiedy nadciągną wojska babilońskie, wielu straci wiarę. sądząc, że Bóg ich opuścił. I to samo dzieje się z nami, kiedy doświadczamy trudnego okresu w naszym życiu. Kiedy jesteśmy niecierpliwi, kiedy nie mamy czasu na czekać na Bożą odpowiedź, to zdarza się, że wierzący mówi: Papa, Panie Boże, nasze drogi się rozchodzą. Znam pewną córkę pastora, która właśnie powiedziała, że zostawia chrześcijaństwo. Dlatego, że modli się, a Bóg nie odpowiada na jej modlitwy. Czyli Boga nie ma. Nie miała czasu na czekanie, na Bożą odpowiedź. Nie miała tej wytrwałości, aby oczekiwać na Boży czas. Bóg zapowiada, że ci, którzy zachowają wiarę, przeżyją nadchodzący sąd. I takie jest znaczenie omawianego wersetu. Słowo wiara zawiera w sobie element wierności. To wierność zbawia. Dlatego trzeba trzymać się wiary, wytrwać w niej. To wiara to nie jest jednorazowy akt, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, ja już wierzę w Ciebie i sprawa załatwiona. Bóg mówi: ci, którzy są mi wierni, ci ocaleją. Dlatego trzeba wytrwać w wierze, być wiernym w wierze. Jednorazowe zawierzenie Jezusowi nie jest wiarą i nie zbawia. Prawdziwa wiara polega na trwaniu w Nim. To jest ulubione słowo apostoła Pawła: w Nim. W Nim i tylko w Nim. Wytrwać w Nim. Żyć w Nim, w Chrystusie. Bo prawdziwa wiara polega na trwaniu w Nim. Na życiu w Nim. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. Okoliczności mogą mówić, że jest inaczej, niż Bóg nam mówi. Jest inaczej, niż Bóg nam obiecał. Ale musimy w tym wytrwać. Trzymać się wiarą tego, co Bóg do nas powiedział. I pomimo tych okoliczności, które nas otaczają, być wiernym Chrystusowi. Dlatego w Nowym Testamencie powtarza się taka fraza: lecz kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Ten, kto wytrwa. Nie ten, który jednorazowo tam gdzieś powiedział: Boże, ja Tobie wierzę i żyję dalej po swojemu. Ale ten, kto wytrwa do końca. Księga Objawienia mówi o wytrwaniu świętych. Ten werset jest 3 razy cytowany w Nowym Testamencie. Pierwszy raz w liście do Rzymian, w 1 rozdziale, 16 i 17 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Paweł rozpoczyna ten fragment wiarą i kończy wiarą. Czyli zbawienie dostąpić mogą tylko ci, którzy trwają w wierze. Nie w uczynkach. W liście, kolejny raz jest ten werset cytowany w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w 11 wersecie. Paweł pisze tam list, bo do Galatów przyszli pewni ludzie i zaczęli wprowadzać zamieszanie, że oprócz Bożej łaski, oprócz Bożego usprawiedliwienia trzeba dalej żyć w zakonie. Trzeba się obrzezać. Trzeba wypełniać uczynki zakonu. I Paweł, pisząc ten list, przeciwstawia się takiemu zwiastowaniu, że ludzie mogą być usprawiedliwiani na podstawie prawa. Mówi, nieprawda. Ludzie prawie żyją dzięki wierze, a nie dzięki przestrzeganiu legalistycznego prawa. Życie z wiary nie jest pojedynczym aktem, ale trwałą postawą charakteryzującą całe życie wierzącego. Zbawia jedynie trwanie w wierze w Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 38 wersecie jest trzeci raz cytowany ten werset. I tutaj autor tego listu stara się wzmocnić wierzących, żeby nie odchodzili od Chrystusa, żeby nie pozostawiali tej swojej wiary, którą nabyli na początku swojego życia, kiedy przeszli przez prześladowania. Mówi, nie zostawiajcie tego. Autor stara się ich wzmocnić przed nadchodzącymi kolejnymi prześladowaniami, przypominając im pierwotną wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Mówi, mieli znosić te prześladowania, dopóki nie przyjdzie Pan. I autor tutaj wskazuje, że ci, którzy naprawdę są usprawiedliwiani z wiary, będą żyć wiarą. I w kolejnym rozdziale, w tym 11, podaje przykłady, co to znaczy żyć wiarą. I przywołuje bohaterów Starego Testamentu, którzy ponieśli śmierć w bardzo różnych okolicznościach. Byli zabijani, byli zażynani, trafiali do lochów, ale charakteryzowało ich jedno, zachowywali wiarę, byli w tym wierni Bogu. Bo w tym 11 rozdziale autor opisuje, czym jest prawdziwa wiara i ilustruje to przykładami. To nie jest usiądnięcie w wygodnym fotelu. To nie jest oczekiwanie na jakieś spłynięcie takiego doznania z góry. Ale to jest wierne trwanie w naszym Panu. Bóg określił czas, w którym objawi ci to, co przygotował na każdą chwilę twojego życia. Jeśli będziesz czekać, Bóg ci objawi każdą to, co przygotował na każdą chwilę twojego życia. Musisz jednak, jak Habakuk, powiedzieć z wiarą, muszę stanąć, muszę wypatrywać i baczyć, co Bóg mi powie. Czy masz czas taki z Panem, kiedy czekasz? Nie tylko mówisz, nie tylko wypowiadasz słowa modlitwy, ale kiedy w milczeniu czekasz na to, co On ci powie. Amen.